Ja zawsze kombinowałem, jak się ubrać, żeby wyglądać tak, jak ja chcę.
A zaczęło się od żółtej
Przykład.
koszulki.
Tak, w domu handlowym Bolko w Raciborzu na pierwszym piętrze wisiała piękna polówka. Jak ze szkoły wracałem, czy jak byłem gdzieś na rynku, to zaglądałem, czy ona jeszcze wisi, i prosiłem rodziców, żeby to polo mi kupiono. No, było bardzo drogie. To był bistor, w tamtych czasach bistor był jakimś tam wynalazkiem. Trzeba powiedzieć, że była świetna. Kiedyś przychodząc do mamy, bo mama pracowała w fabryce cukrów i czekolady Ślązak w księgowości. Na imię miała Eugenia i wszyscy wołali ją Gizia. Gizia, no kupżeś mu to, no kupżeś mu to. No i w końcu mama z tatą mi to kupiły. Z racji tego, że rodziłem był kiedyś jeszcze niemiecki, no to bardzo dużo tych rodzin niemieckich mimo wszystko pozostało. Dostawali paczki, więc ja co czwartek chodziłem na rynek, a nuż coś ciekawego kupię. I sobie kupiłem przepiękną niebieską bomberkę. Dzisiaj ją widzę i te dziury od papierosów w kieszeni też. Potem tak sobie wymyśliłem białe spodnie, więc mówię to rodzicom. Tato się nie odezwał, no ale za kilka dni przynosi mi przepiękny kupon. To był len. Babcia mi to, nie wiem w czym, moczyła, żeby to było białe, bo ja chciałem, żeby to było białe. Był taki krawiec niedaleko Ślązaka. Poprosiłem o takie typowe dżinsy. A dżinsy widziałem, bo siostra prenumerowała ekran chyba, albo film, takie czasopismo. To też tego nie zapomnę, że szedłem z tą gazetą do tego krawca i mu to pokazywałem. Idealne te dżinsy miły się, ta bomberka i to żółte polo, to była już no, pełnia szczęścia. Teoś nie.
On jest po prostu
Już
okropny.
nie.
Przepraszam.
Ja się urodziłem w Raciborzu. Racibórz jest bardzo ładnie zurbanizowanym i wyremontowanym po wojnie miastem. Rodzice, no bardziej może tato, chciał, żebym poszedł do Wrocławia na studia w wojskach zmechanizowanych. Szkoła oficerska jakaś tam była. Ja się zbuntowałem, pojechałem do Gliwic, złożyłem dokumenty na Politechnikę, na Wydział Górniczy. Trudno powiedzieć, jaka była decyzja, być może również to mogę zaskoczyć, czy przypadkiem nie mundur górniczy, który mi się bardzo zawsze podobał.
Te dźwięki, które dochodzą, to jakiś remont.
Zdecydowaliśmy się wykorzystać również i słoneczko, które jest też w Rybniku, czyli zabudowane, a będzie fotowoltaika. Akurat tak się trafiło, że to dzisiaj mamy, firma nam zakłada. Skończyłem Politechnikę, Wydział Górniczy. Kończąc studia, będąc na kopalni, pierwsza moja pensja jako młodszego stażysty 3800 zł. Mój tato w Raciborzu był zastępcą dyrektora do spraw handlowych w cukrowni Racibórz. Zarabiał 3500. Po uzyskaniu pierwszego stopnia zarabiałem 5500, tato zarabiał 3500. Ja po roku zarabiałem 10 800, też awansowałem szybko. Tato zarabiał 3,5 tysiąca. To była jedna z takich głównych przyczyn ściągających ludzi na Śląsk. Gro górników to byli ludzie, którzy przyjechali z centralnej Polski, nawet z Mazur. Kadra wyjeżdżała w Polskę i szukała pracowników. Budownictwo się rozwijało w sposób nieprawdopodobny. Jastrzębie, który dzisiaj ma ponad 120 tysięcy, a było małym, kilkutysięcznym, górnictwo dawało pieniądze, mieszkanie, pracę dla rodziny. Więc tutaj był ten magnes w tamtych czasach, bo to były lata 70., jednak bardzo duży. Zostałem bardzo szybko szefem budowy szybów na kopalni, bo mają 30 lat. Szefem budowy kopalni Kaczyce. Przechodziłem zapalenie woreczka żółciowego. Jak się zdecydowałem na wycięcie tego woreczka, się okazuje, że po kilku latach, że jestem cukrzykiem. Więc musiałem zrezygnować potem z górnictwa, dlatego żebym nie dostał zezwolenia na zjazd na dół, no ale założyłem swoją firmę. Byłem jednym z pierwszych, jeżeli nie pierwszą osobą fizyczną, która otrzymała zezwolenie na używanie materiałów wybuchowych. Był rok 89, już można było prywatnie otwierać firmy, także założyłem firmę wyburzeniową. No ale miałem podpisany kontrakt z kolei już na wyjazd do byłej Jugosławii na budowę kopalni Nowe Brdo i firma została sprzedana koledze, który też miał kurs inżyniera strzałowego, mógł prowadzić. Jugosławii, bo to wtedy była Jugosławia, żeśmy budowali całą kopalnię. Tam się nauczyłem języka serbo-chorwackiego, bo myśmy zarządzali, ale pracownikami fizycznymi byli mieszkańcy tego regionu, i Serbowie, i Albańczycy. Tam przez 2 lata budowaliśmy kopalnię do 90 roku, kiedy to wybuchł ten konflikt pomiędzy Serbami i Albańczykami. Wróciłem, założyłem swoją firmę, zakład specjalistycznej budowy, między innymi sztucznych naśnieżeń. Chyba jedno z pierwszych, jeżeli nie pierwsze sztuczne, znaczy się na pewno w Zakopanem, pierwsze sztuczne naśnieżanie na Nosalu.
Nie, nie, spokojnie.
Skąd się to wszystko wzięło? Historia przypadków. To, co się zdarzyło, to być może by się nie zdarzyło, gdyby nie jakiś przypadek. Kopalnie miały domy wczasowe w Zakopanem. No i żeśmy sobie tam z żoną, z córką jeździli. Sklepy górnicze umożliwiały nam zakup całego sprzętu i to bardzo wysokiej klasy. Jeździliśmy do takiego domu z kopalni Jastrzębie, Jastrzębianka w Zakopanem. Na Kasparowej trzeba załatwić miejscówki. O 3 rano wstawałem, jechałem do Ronda Kuźnickiego, piechotą szedłem do Kuźnic, stałem w kolejce, tylko mogłem kupić 2 miejscówki. Więc stwierdziłem, że żona z córką wyjadą, aha, jeszcze na 14:10, że żona z córką wyjedzie kolejką, a ja piechotą dojdę na Goryczkową i jak one zjadą, to już będą stały w kolejce na Goryczkowej, żeby wyjechać na Kasprowy. Okazało się, że była godzina 16, to był styczeń i zamykali Goryczkową. Czyli jak dziewczyny zjechały, ja stałem i tak w potężnej kolejce, to i tak nie zdążyłem, bo się zamknęło, bo już było ciemno. No i powiedziałem żonie, słuchaj, w przyszłym roku pojedziemy do Zakopanego pod jednym warunkiem, że ja będę miał zezwolenie na wjazd do Kuźnic, no i miejscówki na Kasprowy. Przyjechałem do Urzędu Miejskiego. Byłem rano, więc byłem pierwszy. Sekretarka mówi, że pan naczelnik nie ma czasu, zresztą nie ma go w pracy i on wchodził akurat do sekretariatu. Mówi, ja mam tylko 3 minuty. No to proszę. No i opowiadam mu tą historię. On tak słucha, słucha. Czy jesteś pierwszy, bo to wtedy byłem młody po imieniu. Jaki masz samochód? Mówię, no Fiata mam jeszcze. Co? To podaj mi numer rejestracyjny. Do sekretarki, słuchaj, wypisz to. I dostałem zezwolenie na wjazd. Mając to zezwolenie, to idę teraz do dyrektora Polskich Kolei Nowych. I znowuż nie chcieli mnie wpuścić. Pamiętam, od tej prawie 8 stałem przed drzwiami. Dyrektor wchodził, wychodził, tak jakbym był niewidoczny. W końcu jest godzina 14, a już wychodzi z biura. I pan tu jeszcze siedzi, czy jeszcze tu siedzisz, nie pamiętam. Ja mówię, panie dyrektorze, ja mam tylko 2 minuty. Nie wierzył, zadzwonił do tego naczelnika. Słyszałem, jak tam rozmawiali, daj mu, bo to, wiesz, to trzeba być odważnym, że... I tak dostałem miejscówki na Kasprowy na 9:10. Jeszcze wychodząc z dyrektorem, ja mówię, panie dyrektorze, a tak poza kolejnością na Goryczkowy nie udało mi się. No i on wtedy użył górniczego słowa. Tak się patrzy, no to jak przyjedziesz, to przyjdź do mnie. No i tak się udało. Zaprzyjaźniliśmy się, no i jest takie spotkanie, ktoś tam był chyba główny mechanik Centralnego Ośrodka Sportu. Opowiadamy, że o, tu będzie uniwersjada. Słuchaj, a nie zrobiłbyś tak sztucznego naśnieżania? No dlaczego nie? A miałem wiedzę dlatego, że w przedsiębiorstwie budowy szybów żeśmy korzystali z bardzo dużych i bardzo wydajnych pomp. Wyliczyłem sobie, jaka siła powinna być, wydajność pompy, wysokość tłoczenia. Potem pojechałem do Świdnicy, tam jest w świdnickiej fabryce pomp dla cukrownictwa. Miałem wiedzę z cukrowni ojca. Tośmy zbudowali, zaprojektowali wspólnie pompę, tam dwie kierownice trzeba było dołożyć. Bo specjalną pompę do tego sztucznego naśnieżenia. I tak powstało sztuczne naśnieżenie. To były czasy 95-97 rok i to jest ten przypadek. Pojechaliśmy z dziećmi do byłej Jugosławii, no i popcorn. Stwierdziłem, że trzeba się zająć popcornem. I zacząłem sprowadzać. Najpierw sam sprzedawałem z żoną, tak żeśmy się śmiali, że ludzie z wyższym wykształceniem stoją i robią popcorn. Pojechaliśmy z żoną do Niemiec, bo tam było przedstawicielstwo amerykańskiej firmy Blibe. No i mieliśmy kolejne szczęście, że pracował tam też Polak, był jednym zarządzającym. Ja już byłem szefem izby, więc jak gdyby gwarantowałem solidność.
Izby handlowo-przemysłowe.
Tak, tak. Zaczęliśmy handlować maszynami do popcornu. Druga firma była Polamer w Gdańsku. Podzieliliśmy Polskę na połowę. Oni sprzedawali północ, ja sprzedawałem południe. Coś niesamowitego, bo to była nowość. Jak weszła już przemysłowa produkcja popcornu, Cinemaxy się pokazały. Popcorny przestały być na tyle interesujące jak dotychczas. Zwinęliśmy interes.
Poznaliśmy się w czasie studiów. Studiowałem architekturę też na Politechnice Śląskiej. No i mąż uderzył skutecznie. Po paru latach pobraliśmy się, jak zakończyliśmy studia. Tak to się zaczęło. Ja jestem rybniczanką, urodziłam się co prawda w Wodzisławiu Śląskim, ale mieszkająca całe życie w Rybniku. Pierwsza córka urodziła się w 75 roku. Byliśmy młodym małżeństwem, pracowaliśmy każdy w swojej firmie. Natomiast druga córka urodziła się, rozpoczął się stan wojenny, więc w okresie trudnym. Przypominają sobie, jak to było z popcornem, te drobne pieniążki, które trzeba było liczyć, rodzicom pomagać, bo przecież to była gotówka, prawda? Trzeba było to wszystko do banku zanieść, policzone.
Jak zostałem szefem izby, to stwierdziłem, że zrobimy byłej Jugosławii, już Chorwacja, bardzo dużą prezentację naszego tutaj śląskiego przemysłu, naszej gospodarki. Nazwaliśmy to Sada Rybnik, Sada Polska, czyli teraz Rybnik, teraz Polska. W związku z tym, że pracowałem w górnictwie, więc bardzo dobre relacje z najważniejszymi ludźmi górnictwa posiadałem. Załatwiliśmy dwie orkiestry dęte górnicze w mundurach galowych. No i w Zagrzebiu przez 4 dni była Polska największym, można powiedzieć, prezentującym gospodarstwo zaraz po wojnie w Chorwacji. Podczas tych dni poznałem Emanuela Justamenta, pierwszego szefa Izby Chorwackiej Zagrzebia, a on z kolei zaprosił mnie na takie spotkanie winiarzy. Ci winiarze z kolei mnie zaprosili na kolejne targi wina w Zagrzebiu, na Welesaja, na następny rok. W dalszym ciągu gdzieś tam się ta wojna toczyła. Za rok mamy jechać w maju na te targi wina. W telewizji słyszymy, że Zagrzeb został zbombardowany. No więc żona mówi, że już nie pojedzie ze mną. Pojechałem sam. Przyjeżdżam do Zagrzebia, hotel Dubrownik, pusto. Wszyscy uciekli. No i gdzieś godzina 7 wieczorem, telefon w pokoju. Dzwoni recepcja, żebym zjechał na dół, bo mam jakiś gości. Byłem przekonany, że to jest któryś z tych moich przyjaciół chorwackich. No a tu przed hotelem VP, wojna, policja, niebieski kogut. No to mi się nogi ugięły. Myślę, kurczę. No a tam się melduje Anty Johnny Maxan, czy tak się chyba nazywał. Ja sam szef osigurania gospodina predsjednika, jestem szefem ochrony prezydenta. Mam zaproszenie. Pojechaliśmy do Esplanade, tam było takie przyjęcie. Był tam prezydent Tudjman. Następnego dnia rano idąc na śniadanie, to też jeszcze dzwoni mi recepcja, co chcę na śniadanie, bo byłem jednym gościem. Powiedziałem, że jajecznicę. No i schodzę, a tu na dole cały hol dziennikarzy, telewizja i notabene polski ambasador, zresztą potem przyjaciel nasz. Zrobiono ze mnie w pewnym sensie osobę na tyle rozpoznawalną, że przyjeżdżając już do Polski nawet, spotkaliśmy się w Krakowie z pierwszym ambasadorem, Iwanem Byrneliczem. Dzięki temu, że mogliśmy się po chorwacku czy po serbo-chorwacku porozumiewać, powiedział, mówi tak, Andrzej, słuchaj, jak ty już jesteś tak rozpoznawalny, to załóż biuro podróży, ja ci pomogę. No i tak założyliśmy biuro podróży, nazwaliśmy go Kroatia. Dzięki rzeczywiście kontaktom pana ambasadora, pierwszym w Europie jest możliwość sprzedania biletów na linie promowej Jadrolinii, bo wtedy dyrektorem promowych linii był przyjaciel ambasadora, pan Lużewac, który został potem ministrem transportu.
Jest, jak idzie się z mężczyzną i wszyscy zwracają uwagę na jego strój i kolory, a nie na strój kobiety.
Tak, właśnie to jest trudne. Też lubię się ubierać, lubię mieć ładne rzeczy i staram się dobrze wyglądać, no ale mężczyzna taki kolorowy jest ewenementem, no i trzeba się tu pogodzić, że oczy będą patrzeć w jego kierunku. Rzadkością, aczkolwiek jest to miłe, jak ktoś zwracający uwagę jest dyplomatą i po prostu powie, jak państwo pięknie wyglądacie i tutaj już jest wszystko okej.
Okay. No, a czy to jest tak, że mąż czasem coś tam pani podpowie, że o, wiesz, może do tego weź to, czy nie?
Mąż nie zna mojej garderoby, od tego trzeba zacząć. Ja nie pamiętam, co mąż posiada, gdzie, kiedy, bo mąż pamięta momenty zakupu niektórych elementów ubioru. Każdy ubiera się według dnia, bo to też od dnia zależy, no i od okoliczności, na które się człowiek wybiera. Czasami zaskoczenie. Ty założyłaś, powiedzmy, szafirowy żakiet, ja mam też coś w szafirze. Wyglądamy podobnie, aczkolwiek każdy się stylizował indywidualnie.
Zdarza się, że mąż powie, pięknie wyglądasz, mając na myśli strój.
Tak? Zdarza się, tak.
Przez całe życie towarzyszy panu taki swój styl ubierania. Jest pan kolorowy, barwny ptak.
Jako sobie z tego nie zdawałem sprawy, że ja jestem jakimś ewenementem. Zawsze wydawało mi się, że wszyscy widzimy tak samo kolory, a że ja lubię się kolorowo ubierać. Po prostu tak lubię. No. Coś mi wpadło w oko. Piękne kwiaty u sąsiada. To było coś niesamowitego. To zaraz wraca dzieciństwo do tych wiejskich, takich typowych zagród naokoło okwieconych. Tak jak komponuje się muzykę, tak się komponuje też i swój układ kolorystyczny swojego ubioru, który wymaga de facto z całego myślenia. Ja idę i myślę o tym, co by pasowało na przykład do błękitu, do zieleni, którą gdzieś tam zauważyłem w tle. Od 3 lat zaczynam to analizować.
A co się stało 3 lata temu?
Byliśmy żoną we Wrocławiu i stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie do Berlina na kawę, ewentualnie pochodzić po sklepach, bo to też muszę zdradzić, że ja może bardziej, żona może mniej, ale oboje lubimy chodzić po sklepach. Więc trafiliśmy też do jednego właśnie takiego salonu, gdzie akurat odbywała się taka promocja ich elementów ubioru. Każdy sobie mógł przymierzyć, zrobić zdjęcie. No i kto będzie najlepiej ubrany, no to wtedy dostanie tam jakąś nagrodę. Mini konkurs. Wygrałem. Za 2 tygodnie dostałem zapytanie z tego domu, czy mogą użyć tego układu kolorystycznego, który ja zrobiłem. No oczywiście powiedziałem, że tak. Za kilka dni dostałem jeszcze gratyfikację finansową. W grudniu zaproszono mnie do tego domu, do Londynu. Tam przeszedłem, to znaczy nie tylko ja, bo tam było kilkanaście osób. Taką weryfikację, można powiedzieć. Każdy otrzymał ileś tam odcieni różnych kolorów. Mi akurat, tak wracając do tego żółtego, trafił najpierw żółty. Trzeba było odpowiedzieć, ile widzę odcieni. Za pierwszym razem odgadłem 14. Pozwolono mi odejść na kawę. No i za chwilę przychodzi chyba ze 3 czy 4 osoby. To jest niemożliwe, że ja tyle odcieni odgadłem. Za drugim razem odgadłem 17. Na następny dzień z kolei rozlano do takiego pojemnika farby i trzeba było odgadnąć, ile poszczególnego koloru jest najwięcej, najmniej. Ja nie miałem problemu z tym. Zaklaskali, brawo. Stwierdzono, że jestem z tej grupy jednym z najlepszych, którzy mają taką zdolność widzenia. No i to się zaczęło.
To się nazywa?
Tetrochromatyk. Jeszcze z jakimś indeksem. XS czy XK, już nie pamiętam. Pytano mnie, czy ja mogę określić ten kolor. Mówię, nie potrafię określić. Nie wiem, czy to jest odcień taki czy siaki.
Wie pan, że to jest różowy. No
dokładnie,
prawda?
Ale już nie określę go, czy to jest numer tam, jak to tam w tych katalogach kolorów. Tego nie potrafię. Po prostu ja widzę cały obraz, że tutaj bym dodał trochę bieli na przykład, gdzieś ten róż, na przykład tak jak dzisiaj, ten róż był mniej lub bardziej widoczny dla mnie.
Mąż wyjeżdżał po ciuchy dla dzieci naszych, czy do Czech, czy do NRD, bo u nas tutaj niestety wszystko szło na eksport i tylko trzeba było mieć gdzieś, jak to się mówiło za dawnych czasów, spod lady albo po prostu trafić na rzut towaru. Tak. Lubił dziewczyny ładnie ubierać, no i tak pozostało, że i dzisiaj wnuczka nasza też sama się stylizuje, a ma dopiero niepełne 2 lata.
Koleżanki mogły zazdrościć, że ojciec tak
znaczy,
pięknie się...
przypadek jakieś tam panie koleżanki, czy panie z pracy, znajome. O, to twój tata, tak? Oj, to nie wiedziałyśmy.
Teraz pan jest konsultantem domu mody w Londynie. Nie możemy nazwy powiedzieć.
No, nie możemy niestety. Oni im przesyłają formy. I ja, mając materiały, które są zaproponowane, dobieram im wzory, kolory, bo to nie jest tak prosto. W monochromatycznych to nie byłoby za dużo problemu. Natomiast, tak jak dzisiaj w tej patchworkowej marynarce, różne odcienie brązu i beżu, można powiedzieć. Jedne są jaśniejsze, drugie są ciemniejsze. No i właśnie trzeba to ułożyć. Nie zawsze... Moje widzenie jest dla projektanta całości, czyli tego wzoru, tej sukienki, czy tej marynarki, czy tego żakietu, odpowiada. To jest tylko i wyłącznie propozycja. Jeżeli ona przechodzi, no to wtedy chwała mi. A tu tylko przygotowuję pewną kolekcję. Mam wszystkie kapelusze w takich właśnie pudełkach, żeby było widać, jakie są odcienie. To właśnie ten dzisiejszy kapelusik. Bo, aż to proszę go tylko dotknąć.
Jaki mięciutki.
To jest wszystko skórą rekina gładzone. Cały zestaw kolorystyczny został wykorzystany i kupiony przez jeden potężny, też nie mogę powiedzieć jaki, dom mody. I tylko ja mam ten kapelusz i tylko ten dom mody będzie mógł w ilości, nie wiem, czy 100 czy 1000 sztuk puścić na rynek. Trudno to opisać, żeby nie zdradzić. 1,5 roku temu żeśmy podpisali taką umowę o współpracy, więc oni mnie zaprosili do Florencji, oni mnie zaprosili do Mediolanu. Musiałem z jednych z portali tych społecznościowych się pokazać. To był też warunek przez Anglików dany. No więc koledzy mówią, słuchaj, najlepszy jest Instagram. Zrobić zdjęcie, wrzucić i sprawa jest załatwiona.
Nazwał pan to pastelową elegancją?
Tak. tam muszę odpisywać na różnego rodzaju, czy to polubienia, czy pytania, czy...
No tak. O co na przykład pytają?
Przede wszystkim o to, czy ich stylizacje mi się podobają. No więc im zawsze odpisuję, słuchajcie, jak lustro mówi, że tak, to znaczy, że tak. Bo to wy sami sobie musicie odpowiedzieć, czy to jest ładne, czy nie, ale mi się podoba.
Można powiedzieć, że właściwie ma pan kolorowe życie?
Mogę to podsumować, tak.